Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś proponujemy temat sytuacja polityczna w Polsce i na świecie. Naszym gościem jest historyk, politolog, dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze, na antenie.
Witam serdecznie.
Panie prezesie, panie doktorze, Parlament Europejski, myślę, że od tego też warto rozpocząć, chociaż to bardzo takie przygnębiające. Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Są tacy parlamentarzyści, którzy mówią, że Europarlament staje się narzędziem narzucania ideologii obywatelom Europy, bo dziś przyjęto rezolucję postrzegającą aborcję jako największą wartość ludzkiej wolności. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, mówi: wyrażam głęboki smutek po rezolucji Europarlamentu, w której wzywa się do zapewnienia możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Dodał, że kultura życia przeradza się w kulturę śmierci i wykluczenia. No i tak pewnie nie myśleli ojcowie założyciele Unii Europejskiej, panie doktorze.
No tak, oczywiście ten dzień przejdzie do historii. To jest wielki smutek, to jest wydarzenie szokujące. Chociaż, no cóż, może dla takich, powiedziałbym, wnikliwych obserwatorów działań Unii Europejskiej to aż takie wielkie zaskoczenie nie jest. Tym niemniej, gdy miesiąc temu ta propozycja tej rezolucji pojawiła się na posiedzeniu odpowiedniej komisji Parlamentu Europejskiego, gdzie większością głosów w komisji ten projekt przyjęto, to też no, pojawiły się jednak takie opinie z kręgów właśnie niektórych europosłów, że no, to po prostu chyba jest niemożliwe, żeby ta rezolucja stała się przedmiotem obrad plenarnych, żeby została przyjęta. No a jednak stało się. Tak jak ojciec powiedział, dzisiaj Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której uznano aborcję za podstawowe prawo człowieka.
Tylko jeżeli zabiegamy o, można powiedzieć, o człowieka, o jego prawa, tutaj zacytuję jeszcze słowa arcybiskupa Gądeckiego, mówi, że aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. Sama prawda legalizacja aborcji głęboko zniekształca życie społeczne, a cóż dopiero uznanie jej za podstawową usługę opieki zdrowotnej.
To prawda, to jest działanie absolutnie antyludzkie i powiedziałbym, no to jest jak gdyby też chyba potwierdzeniem, że Unia Europejska też jako instytucja no zmierza jednak do samozagłady, ale jest pytanie, po co nam taka Unia Europejska właśnie, która chce tworzyć właśnie takie prawo, no prawo zupełnie, powiedziałbym, barbarzyńskie. Viktor Orban, premier Węgier, który z kolei zmaga się też w tej chwili z Unią Europejską, która zarzuca mu właśnie wprowadzenie ustawy rzekomo godzącej wolność innych osób, dyskryminującą mniejszości tak zwane seksualne, powiedział, że no cóż, że jeśli nie będzie sukcesu gospodarczego, to Unia Europejska się rozpadnie. Ja myślę, że tu nawet nie chodzi już tylko o sukces gospodarczy, bo tak naprawdę w tej chwili ta Unia Europejska zaprzecza praktycznie no i w jakiś sposób tym początkom, założeniom, jakbyśmy je nawet nie oceniali, ale również deklaracją tutaj właśnie wolnościowym, prawą właśnie człowieka i tak dalej. Także,
no też jeżeli mówimy polityka, no to to jest wspólne dobro i teraz jeżeli to ma być wspólnota, bo myślimy o człowieku, to wspólnota z kim? Albo dla kogo ta wspólnota? Jeżeli rozumiemy, pan też mówiliśmy trochę o tych koncepcjach, prawda, jakie są w Unii Europejskiej, jakie propozycje, my też przystąpiliśmy do tej wspólnoty państw, no ale widzimy te, to, jak mówiliśmy, postępującą federalizację, ta idea praworządności, prawda, no nawet coś za coś, to narzucanie prawa unijnego, taka ideologiczna ofensywa, to jest jeden z takich elementów tej układanki. Widzimy, no, że nawet no, życie ludzkie żadną wartość ma. No, pytanie, w imię czego to robimy? Zdobyczy dla ludzkości, zdobyczy gospodarczych, ekonomicznych, bo bardzo często mówi się o ekonomii. Pamiętam, matka Teresa kiedyś mówiła, no po co komu ekonomia jakakolwiek, jeżeli nie będzie dla kogo, jeżeli człowiek jest zepchnięty na margines i to jeszcze ten najsłabszy.
Dokładnie tak. No właśnie, a tym bardziej w tej rezolucji też pojawiają się takie sformułowania, że no przede wszystkim wezwanie państw członkowskich Unii Europejskiej do zapewnienia powszechnego dostępu, jak to się mówi tam, do bezpiecznej i legalnej aborcji, do zagwarantowania aborcji na żądanie, nawet, cytuję, na wczesnym etapie ciąży. A zdecydowana większość posłów zagłosowała za. No myślę, że tu wymienię niestety te nazwiska posłów, tę listę hańby posłów, europosłów z Polski. Za rezolucją głosowali również posłowie Platformy Obywatelskiej, reprezentujący rzekomo chrześcijańsko-konserwatywną frakcję Europejską Partię Ludową, Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, przecież były minister zdrowia w rządzie Tuska, Ewa Kopacz, przecież często była premier oczywiście, ale przedstawiająca się też jako lekarz, specjalista, człowiek, który rzekomo dba o zdrowie ludzi, Elżbieta Łukaciejewska, Joanna Ochojska, Radosław Sikorski, Róża Tun. No nie wspominam już o posłach Lewicy, którzy również głosowali za tą rezolucją, a na przykład Biedroń triumfalnie ogłosił, że jest to przełomowy dzień w walce o prawa Europejek.
Oni mówili, że nie ma praw człowieka bez prawa człowieka do aborcji, tak? Że to ma być filar praw kobiet.
Dokładnie. No właśnie, natomiast naruszenie tego filara, tych praw reprodukcyjnych, jak mówią, i seksualnych kobiet, jest formą agresji wobec kobiet i dziewcząt, sprzeczną według tych właśnie europosłów z ideą równouprawnienia płci. No i właśnie, więc tutaj jest jak gdyby przykład tej ideologizacji narzucania prawa antyludzkiego przez Unię Europejską i stąd też oczywiście również, no można powiedzieć, to tłumaczy, dlaczego takie kraje, które zachowują suwerenność, własne decyzje, własne rozwiązania prawne, które są, nie podlegają tej ideologii unijnej, jak Węgry, Polska, są przedmiotem szczególnych ataków ze strony Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostatnio zagroziła Węgrom podjęciem kroków prawnych w związku z przyjęciem ustawy, która zabrania propagowania zmiany płci i homoseksualizmu na zajęciach w szkołach. Ta ustawa została przyjęta w parlamencie węgierskim, zresztą przyjęta 199 głosów za, jeden tylko przeciw, ale też trzeba powiedzieć, że ta opozycja właśnie lewicowo-zielono-tęczowa na Węgrzech, która jest też reprezentowana w parlamencie, po prostu udziału w głosowaniu nie wzięła. No ale tak czy inaczej większość ma oczywiście koalicja rządowa, Fidesz i Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna. Stąd też ta oczywiście ustawa zostałaby przyjęta. Zresztą ustawa, która jak okazuje się, jak podają właśnie te sondaże, które właśnie były przeprowadzone, to zdecydowana większość Węgrów po prostu tę ustawę popiera, dlatego że no, ta ustawa dotyczy sprzeciwu wobec indoktrynacji dzieci, narzucaniu w szkołach ideologii gender. Ustawa mówi o ochronie dzieci poniżej 18 lat przed propagandą genderową i absolutnie no, nie jest wymierzona w jakiekolwiek tak zwane mniejszości seksualne i ich, że tak powiem, preferencje. W ustawie zapisano, że państwo chroni prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia. I proszę zauważyć, jaka tutaj jest dysproporcja, kiedy Parlament Europejski właśnie mówi akurat o ochronie praw kobiet, czyli wprowadzaniu właśnie aborcji bez ograniczeń na życzenie jako prawa kobiet. Natomiast Parlament Węgierski rzeczywiście mówi o ochronie praw dziecka do zachowania tożsamości zgodnej z urodzeniem. Także jest to kolejny przykład, ale te działania, które się ostatnio bardzo mocno nasiliły, a w takiej pewnej perspektywie one też się nasiliły po przyjęciu traktatu lizbońskiego, to właśnie przede wszystkim pojęcie praworządności stało się najczęściej używanym sformułowaniem, które wykorzystują unijne instytucje i to jest i Komisja Europejska, i wspomniany Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w realizacji tych różnych federalistycznych planów, federalistycznych koncepcji.
No bo tutaj rodzi się też pytanie, jak to jest z tym prawem, jak z traktatami. Pan też podnosi sprawę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo nawet niedawno, kiedy była sprawa praworządności i chyba stawał minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański przed Trybunałem, to pani wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova mówiła, że no prawo Unii Europejskiej ma prymat nad prawem krajowym.
I nawet jakim prawem rząd polski śmie skierowywać taki wniosek do rozpatrzenia do własnego Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek właśnie, żeby Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął zgodność tych właśnie unijnych działań, które zmierzają do tego, żeby prawo unijne było nadrzędne nad prawem krajowym, nad konstytucją państw członkowskich. No i wspomniana przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała wprowadzenie tak zwanego mechanizmu praworządności, na straży którego ma stać Komisja Europejska i Parlament Europejski, a z drugiej strony mają ten mechanizm, do tego mechanizmu mają się dostosować rządy krajów członkowskich, a wspomniany właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miałby przeprowadzać cykliczne badania stanu praworządności we wszystkich państwach przynależnych do Unii Europejskiej. Po co? No oczywiście po to, żeby później nastąpiły wnioski, rekomendacje tak zwane Trybunału, które stałyby się przedmiotem oczywiście debaty w Parlamencie Europejskim, w Radzie Unii Europejskiej, a państwa członkowskie oczywiście zostałyby zobowiązane do wprowadzania tych rekomendacji pod groźbą sankcji finansowych.
Tylko cytowany przeze mnie pan Szymański też mówi, że debata dotycząca Polski dotyczyła spraw, które są podnoszone przez Komisję Europejską przez ostatnie niemal 5 lat. Dlatego no, nie miała żadnej istotnej wartości dodanej, szczególnie, że znaczna część tych spraw jest przedmiotem postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a jak widać procedurę artykułu 7 było bardzo łatwo rozpocząć. Dziś nie ma jednak nikt pomysłu, jak ją zakończyć.
Tak, dokładnie tak. Dlatego no, pojawiają się ciągle jakieś nowe pomysły, no chociażby obowiązujący rzekomo od 1 stycznia 2021 roku, obowiązujący według Komisji Europejskiej, przepis, który ustanawia mechanizm pozwalający na właśnie zawieszenie płatności budżetowych dla państwa członkowskiego, jeśli naruszy ono praworządność. Znów powtórzmy, praworządność w rozumieniu oczywiście Unii Europejskiej. I jedynie Polska i Węgry wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to też jest takie działanie trochę paradoksalne, że do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który przecież jest jednym z instrumentów federalizacji. Otóż rządy Polski i Węgier wniosły to pismo kwestionujące legalność tego mechanizmu, ale jednak zdaniem Komisji Europejskiej, która z kolei jest takim, ja powiedziałbym, no, stanowi pewną wykładnię, czy chce stanowić wykładnię stosowania tak zwanego prawa unijnego, uważa, że zastrzeżenia rządów Polski i Węgier nie mają oczywiście wpływu na realizację mechanizmu wiążącego praworządność z sankcjami finansowymi, mimo że jeszcze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma, to jednak te sankcje po prostu będą obowiązywały. Także mamy tutaj do czynienia z takim, powiedziałbym, ideologicznym totalitaryzmem Unii Europejskiej. I bardzo celnie to całe zjawisko opisał taki włoski filozof, politolog, profesor Roberto De Mattei. Zresztą w takiej książce pod tytułem Dyktatura relatywizmu. To bardzo też taki trafny tytuł. Mamy rzeczywiście do czynienia z dyktaturą relatywizmu, czyli po prostu zaprzeczeniem prawdy, obiektywizmu. Otóż profesor De Mattei mówi, że mamy do czynienia w Unii Europejskiej z marszem w kierunku totalitaryzmu, a ten marsz w kierunku totalitaryzmu rozkłada się na 3 etapy. Pierwszym jest negacja istnienia prawdy i prawdy obiektywnej, czego konsekwencją stanowi zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty. No i myślę, że ten etap niestety już został przez Unię Europejską zrealizowany. Drugim etapem tego marszu w kierunku totalitaryzmu to jest instytucjonalizacja dewiacji moralnych. I mamy tutaj niewątpliwie również z daleko zaawansowanym procesem w tym zakresie. I trzecim wreszcie wprowadzenie takiego ostracyzmu społecznego i prawnej karalności dobra. I tutaj też już można powiedzieć, rzeczy się też niestety w tym obszarze dzieją. Także tak wygląda ta sytuacja, ale no cóż, Unia Europejska niewątpliwie nawiązuje do tradycji innych marksistowskich, neomarksistowskich, nowej lewicy z lat 60., różnych tych właśnie ideologów tego nurtu politycznego, no a przecież na gmachu Parlamentu Europejskiego nieprzypadkowo jest tablica poświęcona Altiero Spinellemu, czyli włoskiemu działaczowi komunistycznemu, który snuł różne też dziwaczne takie wizje właśnie Zjednoczonej Europy, które teraz są w dużym stopniu też realizowane. Także ta sytuacja wygląda. No i oczywiście ona w jakiś sposób również dotyka Polski. I jeśli już możemy powiedzieć trochę o Polsce, to proszę zauważyć też, że nieprzypadkowo, szczególnie nie tylko teraz, ale szczególnie teraz w ostatnich dniach, bardzo mocna atak ze strony środowisk opozycyjnych, ale przy tym bardzo prymitywny atak, wyrażany w sposób, taki jak na jaki stać oczywiście Lewicę i także Platformę Obywatelską, został wymierzony w pana profesora Przemysława Czanka, ministra edukacji i szkolnictwa wyższego. I właśnie no, ze względów, z tego powodu, że no, dba o to, żeby właśnie szkoła była wolna od tej ideologii lewicowej. Stąd też tutaj widać te podobieństwa. Wszelka próba obrony zdrowego rozsądku, ale obrony prawdy, nauki, która powinna być wolna od ideologizacji. Wszelkie te działania, żeby uchronić uczelnie, na przykład szkoły, uczelnie od tej ideologii genderowej, czynione na Węgrzech czy w Polsce, spotykają się właśnie z bardzo takimi właśnie ostrymi atakami ze strony tych środowisk lewicowo liberalnej. Stąd też, gdy minister Czarnek odniósł się do tak zwanej parady równości w Warszawie, która, jak powiedział, z równością nie ma nic wspólnego, no to oczywiście nastąpił na niego oczywiście zmasowany atak. I tutaj może znamienne jest to, że były różne wypowiedzi. Ja jeszcze może przypomnę tylko wypowiedź działacza Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego, który powiedział, że polityka ministra Czarnka prowadzi polską oświatę do ciemnogrodu, obskurantyzmu i nietolerancji. Chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten język, na te sformułowania. One nie są przypadkowe. To jest język marksistowski. Mówienie o ciemnogrodzie, obskurantyzmie, no kto o tym mówił? Kto używał takich sformułowań? No właśnie propaganda komunistyczna w PRL, ale wcześniej Lenin w takim artykule Socjalizm a religia pisał: partia nasza, Związek Bojowników o Wyzwolenie Klasy Robotniczej, nie może odnosić się obojętnie do braku uświadomienia, ciemnoty czy obskurantyzmu w postaci wierzeń religijnych. Należy walczyć z otumanieniem religijnym. Nawet ten język zatem, który stosują czy europosłowie w Parlamencie Europejskim, czy okazuje się tutaj również posłowie Platformy Obywatelskiej, to jest język po prostu no, marksistowski, który jakoś tam w tych ludziach tkwi. No ale to już jest kwestia też pewnego kierunku politycznego, który przyjęła Platforma Obywatelska, które to działania no, spowodowały, że jest w tej chwili sondażowo w takim miejscu, jakim jest, to znaczy w granicach tych kilkunastu zaledwie procent i właśnie kryzys, który dotknął Platformę Obywatelską, organizacyjny, programowy, jeszcze można by kilka pewnie określeń tutaj wymienić, no po prostu jest też w dużym stopniu rezultatem tego właśnie mocnego zwrotu na lewo i zaangażowania się w poparcie politycznych postulatów właśnie środowisk genderowych. Ale no cóż, dlatego jest chyba takie oczekiwanie na powrót Donalda Tuska. Platforma okazała się zupełnie bezradna. Kierownictwo Platformy Obywatelskiej jest też, wydaje się, no zupełnie jak gdyby porusza się w jakiejś takiej naprawdę bardzo głębokiej mgle.
A myśli pan, panie doktorze, że to jest możliwe, że Donald Tusk wróci, bo niektórzy pytają, kiedy wróci, koncepcja powrotu, czy też nie będzie jakiegoś konfliktu między tymi, którzy dziś na górze, chociażby właśnie konflikt na linii Trzaskowski-Tusk?
Proszę ojca, to są oczywiście spekulacje, także, ale ja zresztą też uważałem wcześniej, że przynajmniej nie wróci w takiej formule, jaka była zapowiadana. To jest formule rzekomo właśnie uzupełniających wyborów do Senatu, o ile by do nich doszło. Wiadomo, że ten scenariusz nie zrealizował się, bo pani senator Lidia Staroń nie została wybrana na rzecznika, ale to po prostu taki scenariusz podawała jedna z gazet i jeden z tygodników, który jest związany, można powiedzieć, ideowo z tą linią Platformy Obywatelskiej. I to jest ciekawe, że właśnie te pisma, ci dziennikarze, oni pisali takie scenariusze, wobec których, jak się okazuje, działacze Platformy Obywatelskiej okazali się zupełnie bezsilni, bo nie wiedzieli, czy jest to prawda, czy nieprawda. Więc weszli w tę jakąś taką dyskurs, w taki dyskurs na temat powrotu Donalda Tuska. Ten w zasadzie można powiedzieć poza jednym wywiadem, gdzie powiedział, że bodajże mentalnie i jeszcze jakoś tam jest gotowy do powrotu tutaj do kraju, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że jest to bardzo wątpliwe. Podobnie drugi ten scenariusz powrotu, który mówił, że miałby pełnić funkcję pełniącego obowiązki szefa Platformy Obywatelskiej, no to wydaje mi się raczej no, zdecydowanie nieprawdopodobny. Raz, że to wymagałoby mocnego zaangażowania w bieżącą politykę i próbę odbudowy czegoś, co się po prostu zapewne nie uda. A z drugiej strony, no być może Donald Tusk, może mu to pochlebia, że tak wszyscy o niego zabiegają, więc jak gdyby generalnie milczy, czy jak niektórzy mówią, hamletyzuje. Natomiast wydaje mi się, że owszem, pewnie chciałby powrócić, ale już na taką pozycję, która pozwoliła mu na podjęcie bezpośredniej walki o pewnie prezydenturę w wyborach prezydenckich. Natomiast żeby do tego doszło, to musi być jeszcze spełnionych wiele innych warunków. No przede wszystkim właśnie jakieś tutaj porozumienie opozycji, a to może być dość daleka droga. A zatem uważam, że jeśli powróci, to być może już w jakiejś takiej formule miękkiej patronatu jakiegoś nad właśnie taką inicjatywą jednoczącą, ale powiedziałbym generalnie, raczej jestem do tego pomysłu sceptyczny, tym niemniej no chyba sami politycy Platformy nie wiedzą, co będzie, bo tak przynajmniej można tłumaczyć na przykład to, że Grzegorz Schetyna objął funkcję pełniącego obowiązki szefa regionu dolnośląskiego, tym samym wrócił do zarządu krajowego. No ale po prostu to jest pewnie już takie próba jakiegoś takiego no, porozumienia, nie wiem, no, różnych frakcji w Platformie Obywatelskiej na wypadek, gdyby wrócił Donald Tusk.
A jak ocenia takie przejścia z partii do partii? Ostatnio senator Ujazdowski przeszedł do PSL-u, bo no ostatnio pan wspomniał tutaj pana Grzegorza Schetynę. On też gdzieś kusi chyba Jarosława Gowina. Będzie miał możliwość startu w wyborach z listy opozycji.
No tak, jeśli chodzi, tak, te przejścia są rzeczywiście takie, powiedziałbym, bardziej taktyczne niż programowe, no ale tak to wygląda.
No bo pewnie się nieraz zastanawiamy, o co politykom chodzi wtedy, bo wiadomo, że no szukamy kolejnych, żeby nasz klub czy partia miała coraz większe znaczenie, myślimy może już o wyborach, no ale jak to się przekłada też, bo dziś mówimy polityka, sytuacja polityczna w Polsce, na świecie, jak to się przekłada na to, co tak naprawdę parlamentarzyści robią, czy rząd robi, czy opozycja, jeżeli wiele razy mówimy o tym, tej trosce o państwo, o trosce o obywateli.
Tak, polityka się staje tak zwana bardzo pragmatyczna, a więc ważne jest to, jakie dla siebie miejsce znaleźć, gdzie się ustawić, mówiąc kolokwialnie. I to chyba o to chodzi. Nie chodzi tutaj o zasady. Nie zawsze może o posady, ale myślę, że ci politycy mają to do siebie, że po prostu chyba nie bardzo by się potrafił może cokolwiek jeszcze innego, niewielu z nich w życiu robić, a poza tym no po prostu tak się związali z tą polityką, taką właśnie polityką, która polega w ich przypadku na różnych gierkach, różnych przepychankach i tak dalej, że praktycznie no trudno im się z tego nie wyzwolić. No po prostu to jest tak, jak no, czasem trudno jakiemuś aktorowi prawda, pogodzić się z tym, że musi opuścić w jakimś momencie, nie wiem, może nawet nie tylko deski teatru, ale na przykład, nie wiem, na przykład ekrany telewizorów, uczestnicząc w jakichś tam, no zresztą pewnie kiepskich serialach, czyli po prostu, no takie przyzwyczajenie do bycia niby kimś, wydawałoby się może ważnym, istotnym, jest często dla nich może istotniejsze niż realizacja zasad ideowych, ale jeśli chodzi jeszcze o Grzegorza Schetynę, to może jednak warto zwrócić uwagę, że Grzegorz Schetyna oczywiście jest też wielkim zwolennikiem, przynajmniej tak mówi, powrotu Donalda Tuska, chociaż pamiętając ich relacje, to one były nie najlepsze. Natomiast uważa, że Tusk powinien być liderem politycznego projektu Centrum, który byłby alternatywą dla PiS-u. No, tym samym Grzegorz Schetyna przyznał, że zwrot Platformy Obywatelskiej w lewo, czego właśnie wyrazem była mocna promocja ideologii gender, no było po prostu błędem, a on określa teraz Platformę Obywatelską partią, jak mówi, odpowiedzialnego centrum. To pokazuje, że w ramach Platformy Obywatelskiej są pewnie różne kierunki. Z jednej strony mamy taki kierunek właśnie bardzo w kierunku zwrot w lewo, który no, niewątpliwie wyraża Rafał Trzaskowski, mający absolutnie ambicje bycia liderem Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, czy akurat on jest tak bardzo usatysfakcjonowany z takiej wizji ewentualnego powrotu Tuska do polityki krajowej. A z drugiej strony właśnie mamy tutaj koncepcję reprezentowaną przez chociażby Grzegorza Schetynę, zwrotu bardziej w kierunku centrum, a poza tym no, następują też wykluczenia osób z Platformy Obywatelskiej, no, które przynajmniej określane są, biorąc pod uwagę standardy, w Platformie Obywatelskiej jako osoby reprezentujące ten nurt konserwatywny. Więc mamy nadal, że tak powiem, daleko idące zamieszanie w Platformie Obywatelskiej i daleko idący kryzys. A proszę sobie wyobrazić, co będzie, jak Donald Tusk nie wróci do krajowej polityki, a przynajmniej, co sądzę, że to nastąpi, to będzie miało miejsce, że nie będzie bezpośrednio chciał uczestniczyć w odbudowywaniu, w działalności organizacyjnej Platformy Obywatelskiej, to tym samym po prostu Platforma potwierdzi, że po prostu, no cóż, nie ma Tuska, to praktycznie nie ma Platformy Obywatelskiej, ponieważ no, w zasadzie można powiedzieć sama w jakiś sposób no, potwierdziła, że ten kryzys przywództwa w Platformie Obywatelskiej jest daleko.
Nie wiem, czy by się poseł Sławomir Neumann zgodził z tym, co pan mówi, bo on taką wystawił laurkę Donaldowi Tuskowi. Mówi to, najwybitniejszy polski polityk osiągnął najwięcej w świecie. Dajcie mu szansę. I no. Mówi, że myślę, że 99% członków Platformy będzie klaskało i uzna tę decyzję za bardzo dobrą. Jak wróci.
No tak, tak już. Tak, ale to właśnie, no osiągnął bardzo wiele, tak, czyli no teraz jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, ale no ta kariera była powiązana oczywiście Donalda Tuska z promocją, a tym promotorem była po prostu Angela Merkel, kanclerz Niemiec i generalnie Niemcy, no więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o taką orientację proniemiecką, to niewątpliwie Donald Tusk tutaj rzeczywiście realizował te zamierzenia, te interesy, te oczekiwania Niemiec w sposób na pewno chyba satysfakcjonujący.
No to Angela Merkel kończy teraz już w październiku. No i jako jedno z ostatnich takich wypowiedzi, bo ona widzi troszeczkę dalej, patrzy dalej na nie, na Warszawę, tylko na Moskwę. Mówimy, jako Unia Europejska musimy szukać bezpośredniego kontaktu z Rosją, rosyjskim prezydentem. Nie wystarczy być prezydentem Stanów Zjednoczonych, by Stany Zjednoczone rozmawiały z prezydentem Rosji. Unia Europejska także musi stworzyć forum dialogu. Chociaż w czasie szczytu Unii Europejskiej przywódcy mają coś wypracować, nową strategię, jeśli chodzi o relacje z Rosją, w oparciu o dokument przygotowany przez Komisję Europejską i unijne służby. Ma to być coś na zasadzie odpychać, powstrzymywać, angażować. Nie wiem, jak to rozumieć, no bo pewnie Rosja nie zrezygnuje z aneksji Półwyspu Krymskiego, z tego, co zrobiła, czy robi na Ukrainie. Tutaj premier Morawiecki trochę upominał się o tą sytuację. No i mówi, że no możemy podejmować dialog, ale na poziomie możliwym tylko wtedy, kiedy dojdzie do wycofania Rosji z bardzo agresywnej polityki.
No można tylko już oczekiwać, kiedy Donald Tusk bądź też inni prominentni działacze Platformy Obywatelskiej będą mówili właśnie słowami Angeli Merkel. Także pewnie tak to będzie wyglądało. Natomiast rzeczywiście tutaj te relacje Unia Europejska, Rosja, należałoby jednak rozpatrywać też w takim troszeczkę szerszym kontekście, także w kontekście polityki amerykańskiej. I to spotkanie 16 czerwca, pierwsze spotkanie nowego prezydenta USA Joe Bidena i prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w Genewie, no ma swoje już pewne konsekwencje, bo samo spotkanie oczywiście no nie przyniosło jakiegoś, powiedziałbym, jak to się mówi, tak zwanego resetu, czyli po prostu odnowienia jakichś takich relacji rosyjsko-amerykańskich w duchu właśnie takiego porozumienia. Natomiast no, podpisano tam, co prawda, tam amerykańsko-rosyjską deklarację o stabilności strategicznej, czyli chodzi o tą kontrolę zbrojeń nuklearnych. Powrócili ambasadorowie do Stanów Zjednoczonych, do Moskwy i odwrotnie. Ambasador, przedstawiciel Rosji do Waszyngtonu. Natomiast oczywiście rozmawiano o różnych innych kwestiach międzynarodowych, także o tych kryzysach międzynarodowych, Syrii, Libanie, Iranie, Afganistanie, konfliktach różnych i tak dalej, ale mówię o tym dlatego, że to pokazuje, że sam fakt, że doszło do tego spotkania, to już był sukces niewątpliwie Putina, który no, troszeczkę wyszedł z takiej, powiedziałbym, pewnej izolacji, jeśli chodzi o te relacje międzynarodowe, no i przede wszystkim może tutaj się kreować jako ważny podmiot polityki globalnej. Natomiast oczywiście, no cóż, Putin stoi twardo na stanowisku, na, właściwie można powiedzieć, na tym, co się już wydarzyło, i nie zamierza bynajmniej wycofywać się. No jeśli chodzi o Ukrainę, to powiedział, że w ogóle na przykład kwestia przystąpienia Ukrainy do NATO. Rzeczywiście, no to jest na pewno w tej chwili kwestia bardzo, bardzo odległa. Ale powiedział to, mówi, nie rozmawialiśmy, bo to nie ma w ogóle tematu. Także odrzuca na przykład zarzuty Bidena dotyczące cyberataków. Zapowiedziano zresztą jakiś tam dialog w tej kwestii między ekspertami. Także tutaj jest wiele takich różnych kwestii międzynarodowych. Natomiast w kontekście przede wszystkim Polski, bezpieczeństwa naszego państwa, to jest takie zasadnicze pytanie pojawia się. Jaką cenę Stany Zjednoczone gotowe są zapłacić Rosji za, nazwijmy, neutralizację relacji rosyjsko-chińskich, czyli takie, powiedziałbym, no, może odejście od tego zbyt bliskiej współpracy, a ta współpraca rosyjsko-chińska jest bliska. To jest współpraca polityczna, gospodarcza, technologiczna, ale nawet i współpraca wojskowa. A zatem Rosja jest potrzebna Stanom Zjednoczonym w tej rozgrywce z Chinami. Musimy mieć tego świadomość. To jest kwestia uzyskania oczywiście pewnej przewagi technologicznej Stanów Zjednoczonych nad Chinami. Stąd też taki mocny akcent Stanów Zjednoczonych w zakresie właśnie tego kontroli zbrojeń nuklearnych, ale także i konwencjonalnych. I niewątpliwie takim celem administracji amerykańskiej jest pozyskanie Rosji właśnie w tych działaniach rozbrojeniowych. Chodzi o to, żeby włączyć Chiny i kontrolę w obszarze właśnie rozbudowy potencjału militarnego Chin. Ale oczywiście to spotkanie, tak jak już ojciec wspomniał, no jakby kolejnym przedłużeniem tego spotkania, czy tej filozofii porozumienia jest właśnie ta propozycja Angeli Merkel, żeby zaprosić na szczyt Unii Europejskiej Władimira Putina.
Myśli pan, że to będzie taka, przepraszam, wchodzę w zdanie, myśli pan, że to kwestia polityki Rosja-Unia Europejska, czy Rosja, a Niemcy na przykład i Francja?
Oczywiście bardziej Niemcy i Francja, ale dlatego też oczywiście te państwa dominują w Unii Europejskiej, ale też poza w zasadzie można powiedzieć Polską, krajami bałtyckimi, w jakimś tam zakresie krajami Europy Środkowej, to po prostu pozostałe kraje Unii Europejskiej, no nawet skandynawskie, w zasadzie powiedziałbym do tego problemu, do tej polityki Unii Europejskiej w zakresie właśnie jakiegoś porozumienia, wypracowania z Rosją, no podchodzą w sposób taki bardziej, powiedziałbym, bardziej, no z mniejszym zainteresowaniem po prostu. Stąd też jest na pewno ułatwiona sytuacja Niemiec i Francji. No i dlatego no nieprzypadkowo właśnie no Putin akurat w niemieckim tygodniku Die Zeit opublikował artykuł w rocznicę ataku, w 80. rocznicę ataku Niemiec na Związek Radziecki, którym między innymi właśnie napisał, że to właśnie żołnierz radziecki wyzwolił Niemców spod nazizmu. To taka, ten artykuł to była taka, jest taka oferta też pod adresem Niemiec tej współpracy, pogłębienia współpracy gospodarczej i politycznej. Znamienne też, że raczej używa sformułowania, przeważające sformułowania w tym artykule Putina, to jest właśnie to, że wojna toczyła się z nazistami, a nawet nie tyle z Niemcami, ile z nazistami. I oczywiście to jest też takie przesłanie o taką dobrą, skuteczną współpracę rosyjsko-niemiecką, czego zresztą teraz wyrazem, jak powiedział Putin, jest piękny projekt Nord Stream 2. Putin też, no, jak gdyby chce być takim promotorem integracji europejskiej, pisze, że cały system bezpieczeństwa europejskiego uległ degradacji, że jest ryzyko nowego wyścigu zbrojeń. On tak mówi, no i dlatego proponuje wspólny system europejskiego bezpieczeństwa z udziałem Rosji. Stąd też ta propozycja Angeli Merkel, poparta przez Macron, przez Francję, no po prostu można powiedzieć, jest też w jakiś sposób odpowiedzią na ten właśnie projekt Putina udziału Rosji w przyszłym jak gdyby takim układzie bezpieczeństwa. Oczywiście można oczekiwać nawet, że Putin, jeśli dojdzie do tego spotkania, powtórzy swoją ofertę budowy tej wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa z udziałem Rosji. To oczywiście jest oferta maksymalistyczna, nierealna w tej chwili, przynajmniej w jakimś takim stosunkowo bliskim horyzoncie czasowym, ale no ona pozwoli Moskwie i Brukseli, ale także i Waszyngtonowi mówić o jakiejś tam polityce normalizacji we wzajemnych stosunkach. Także ta kwestia nawet cyberataków, czy ostatnio na Polskę i tak dalej, to w tym układzie staje się zupełnie jak gdyby mniej ważna dla Niemiec czy właśnie Francji. A zatem po raz kolejny ta zasada solidarności no, nie jest realizowana przez te państwa.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu w Radiu Maryja. Rozmowy niedokończone. Dziś sytuacja polityczna w Polsce, na świecie. Naszym gościem jest historyk, politolog, dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Telefony do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Warszawy. Dzielę się swoimi spostrzeżeniami i proszę się do nich odnieść, zwracam się do gościa. Najpierw tak, jest jedna ogólnoludzka norma moralna, która jest normą człowieczeństwa i obowiązuje każdą istotę ludzką w każdej epoce, cywilizacji i kulturze. I z tej normy wynikają prawa człowieka, które dla nas, w naszej cywilizacji, są zapisane w dekalogu. To ja takiego przekazu oczekuję. Jeżeli jest gdzieś inaczej, to jest odchylenie od normy. I to trzeba językiem bezpośrednim mówić. Druga sprawa. Jest historycznym celem Niemiec zniszczyć naród polski i jego państwo, które stoją na drodze ku Rosji. To jest też historyczny cel Rosji, zniszczyć naród polski i jego państwo. To jest unicztorzyć, a ausrotten czy vernichten po niemiecku. Tak więc jest to dla nas trudne położenie teraz, a historycznym celem Francji jest odsunąć jak najbardziej Niemcy od swoich granic. Także są zainteresowane w zbliżeniu Niemiec z Rosją, aby Niemcy były na tym kierunku parcia na wschód zainteresowane, a nie na zachód, jak to bywało w przeszłości. Dziękuję, z Panem Bogiem na służbie.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Bardzo dziękuję. To oczywiście absolutnie podzielam tutaj pana opinię, pana wypowiedź co do tych właśnie norm moralnych, która jest jedna, no to jest jedna prawda i to właśnie zawsze te siły nieładu, zła dążą do tego, żeby po prostu ten tradycyjne pojęcie na przykład społeczeństwa odrzucić. Takiego właśnie stanowiska zrodził się tak zwany na przykład pozytywizm prawny, czyli roszczenie sobie pretensji przez państwo do wydawania praw według woli parlamentu, bez brania pod uwagę zarówno prawa naturalnego, jak i pozytywnego prawa Bożego, czyli dekalogu. Także tutaj mamy oczywiście zupełne odwrócenie tego porządku rzeczy i to wszystko ma miejsce przy równoczesnym propagowaniu wzorców antyrodzinnych, antychrześcijańskich, oczywiście w imię tolerancji. Może warto tu przywołać wybitnego filozofa dominikanina ojca Józefa Bocheńskiego, autora 100 zabobonów, który podkreślał, że ta tolerancja ma charakter wyłącznie negatywny. W przeciwnym razie prowadziłaby do aprobaty dla postaw i poglądów odległych od normy prawa moralnego. To co do Rosji i Niemiec, niestety te działania jednego i drugiego państwa są, powiedziałbym, historycznie uwarunkowane. Szczególnie tu, jeśli chodzi o Rosję, politykę Federacji Rosyjskiej, to widać rzeczywiście taką, powiedziałbym, pewną ciągłość w tych odniesieniach historycznych do Związku Sowieckiego, odniesieniach, które odnoszą się do nie tylko do historii, ale i w ogóle do tych działań geopolitycznych. No i niestety w wielu wypowiedziach Władimira Putina widać, że te pojęcia właśnie z tego katalogu propagandy sowieckiej cały czas tam są obecne. Na pewno bardzo ważną dla Rosji tym odniesieniem jest okres II wojny światowej, ale widać wyraźnie, że Rosja współczesna powiela tę właśnie narrację sowiecką. Powiedziałbym, wręcz jest obrona tej współpracy z okresu międzywojennego niemiecko-sowieckiej współpracy. Jest też odniesienia do tak zwanej właśnie tych pojęć, które stanowią fundament, można powiedzieć, tej polityki historycznej Rosji, czyli do właśnie znaczenia wielkiej, jak oni to mówią, wojny ojczyźnianej, z wszystkimi tego faktu konsekwencjami, takimi, że to armia sowiecka właśnie przynosiła wolność narodom, które znalazły się później przecież pod panowaniem sowieckim. No także oczywiście również polityka Niemiec. Widać jednak, że te kwestie, że tak powiem, dominacji tutaj w obszarze naszego regionu, Europy Środkowej, ta koncepcja przecież sformułowana w XIX wieku i realizowana pod różnymi nazwami, koncepcja Mitteleuropy, ona jest wciąż realizowana, ona jest modyfikowana. Oczywiście, bo warunki, uwarunkowania są różne. Nie używa się raczej tego pojęcia w niemieckiej polityce, ale przecież ta koncepcja Mitteleuropy, czyli podporządkowania faktycznie Europy Środkowej Niemcom, wciąż jest aktualna w takich skrajnych, że tak powiem, okolicznościach. No to było to hasło Drang nach Osten, czy ten marsz na wschód w okresie zwanym przez III Rzeszę Niemiecką. Teraz też pewne formy właśnie takiej koncepcji, ten Mitel Europy również są realizowane.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże Panu doktorowi, szczęść Boże Ojcu. Ja kilka takich luźnych myśli, ponieważ krótkie wypowiedzi niewiele można zawrzeć. Więc tak sentencyjnie stwierdzę, że światem w coraz większym stopniu zaczynają rządzić głupcy. I nie ja nazywam ich głupcami, lecz kierując się literą Pisma Świętego, uważam, że oni sami wpisują się na listę głupców, ponieważ Pismo Święte mówi, powiedział głupi, nie ma Boga. Oni oczywiście Boga odrzucają i Jego prawa. I to jest rodzaj pychy, na tym właśnie polega ich głupota, bo oni chcą zbudować jakąś potęgę, ale to jest kolos na glinianych nogach. Pismo Święte wyraźnie mówi, że jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. I teraz takich, powiedzmy, dwóch przedstawicieli tego nurtu. Biden wydaje mi się, że jest uczniem diabła, ponieważ już nawet episkopat amerykański chce obłożyć go ekskomuniką, bo jest katolikiem, ale uznaje aborcję, więc to jest jakieś no po prostu pomieszanie pojęć. Poza tym cechą charakterystyczną diabła jest przewrotność. Najpierw nazwał Putina mordercą, a potem się z nim dogaduje. Następna osoba, Angela Merkel, to, że się buduje Nord Stream 2, to jest przedstawicielka hipokryzji, bo ona uznała, że to jest przedsięwzięcie gospodarcze. Po czym, kiedy się tutaj, powiedzmy, to zaczęło komplikować, mądry prezydent zatrzymał to, były prezydent, no to ona zaczyna podejmować inicjatywę utworzenia funduszu wspierania Nord Stream 2. Ten nasz, powiedzmy, polski przykład z Kornikiem drukarzem. Okazuje się, że Kornik bawarski był inny, można było inną zastosować tutaj sankcje. I w ogóle to jest tutaj ta znana od lat mentalność Kalego. To, co jest dobre w Unii Europejskiej, to po prostu oni forsują. A to, co wymyślają mądrzy ludzie, zaznaczyć należy mądrością Bożą, bo ona jest tutaj, powiedzmy, tym wskaźnikiem mądrości, no to jest odrzucane. I ostatnie zdanie. Historia jest nauczycielką narodów. I to jest prawda. I z tym się zgadzam. Natomiast coraz gorzej jest z uczniami. Są coraz mniej rozgarnięci. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Pan Paweł. Panie doktorze.
No tak. Przykład Bidena pokazuje, że musimy być bardzo wstrzemięźliwi, bardzo ostrożni w wypowiedziach polityków, zresztą nie tylko Bidena, którzy często potrafią no, w sposób taki bardzo zdecydowany coś potępiać, coś nazywać, a w praktyce później inaczej to wygląda. Rzeczywiście na jednej z konferencji prasowych Biden nazwał Putina, w ślad zresztą za wypowiedzią jednego z dziennikarzy, mordercą. Mówił o właśnie wcześniej jeszcze, zanim został prezydentem, o ostrych sankcjach wobec firm, wobec Rosji, Niemiec, firm budujących Nord Stream 2. Później oczywiście nic z tego nie wyszło. Mimo tych mocnych słów właśnie o tym mordercy, którego nazwał Putina, no Putin przyjął zaproszenie Bidena, doszło do spotkania i naprawdę nie przeceniajmy tych pustych, często takich no, robionych pod publiczkę gestów, a zatem, że coś tam Biden w trakcie tego spotkania mocno powiedział, że zwrócił uwagę Putinowi, że w Rosji nie są przestrzegane prawa człowieka, że nie było wspólnej konferencji, że nie było zdjęcia wspólnego. To naprawdę są, to są sprawy po prostu, które mają nas nawet, powiedziałbym, jakoś tak zwodzić w takim rzeczywistym odbiorze tego, co się dzieje. Podobnie Angela Merkel. Przecież Angela Merkel i w ogóle prasa niemiecka z wielką satysfakcją, z wielką radością przyjęli to spotkanie Biden-Putin z nadzieją, że oto zapoczątkuje ono odprężenie, bezpieczeństwo w Europie. No i w kontekście właśnie już budowy właściwie zakończonej de facto Nord Stream 2, no to tego typu słowa, no to rzeczywiście to jest daleko idąca hipokryzja.
W Radio Maryja trwają rozmowy niedokończone. Temat: sytuacja polityczna w Polsce i na świecie. Naszym gościem jest dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn, historyk, politolog. Telefony do naszego studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33, drugi 48-56-655-23-66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrzeni. Ja chciałam zwrócić uwagę na przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią Ursulę von der Leyen. Ona sama ma 7 dzieci, więc nie była zwolenniczką, że tak powiem, tego, co proponuje się obecnie w Parlamencie Europejskim. Natomiast dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w państwo, w nowy socjalistyczny Związek Republik Europejskich, no jest wyraźnie widoczne i to się robi na siłę. Natomiast my, nasze doświadczenie Polaków, którzy po wielkich tragediach narodowych, mając państwo, gdzie 1/3 mieliśmy obywateli innych narodowości i w okresie największych zmagań, że tak powiem, byliśmy też ofiarami tych. Teraz właśnie jesteśmy narodem jednolitym. Nie mamy w Polsce mniejszości. Więc tutaj wydaje mi się, że to europejskości mogą się uczyć elity w Polsce, a nie odwrotnie. My musimy zapewnić, jeśli nie da się tego zrobić, musimy zapewnić też Europie przyszłość, taką jak my sobie wyobrażamy, bo no, nie jesteśmy jakimś, to co jest w ideologii lewicowej, że my nie mamy takich możliwości. Uważam, że po prostu my musimy odpowiedzialność nie tylko za nasz krąg wziąć, ale za Europę i przede wszystkim za Kościół. Także to... Musimy się decydować na walkę, może nawet na śmierć i życie, nie wiadomo jak to będzie wyglądało, na walkę po prostu o to, że jesteśmy przekonani, że to co robimy, czy tak to jak myślimy jest prawdą, jest słuszne i po prostu musimy dążyć do tego. Polacy się pod wpływem tych wszystkich dramatycznych wydarzeń zmienili. No nie jesteśmy już narodem o identyfikacji szlacheckiej, o genealogii kulturowej szlacheckiej, ale jesteśmy wszyscy, właściwie większość Polaków, jesteśmy z pochodzenia plebejskiej, chłopskiej, że tak powiem. I jesteśmy narodem trzeźwym, który dąży do jak najwyższego, do najlepszego awansu też i materialnego. I dalecy są Polacy od tego, żeby wywoływać powstania i dalecy jesteśmy od myśli o jakimś zbrojnym oporze. Także tutaj mając to, co mamy, to znaczy dbając też właśnie o silny Kościół i o przekonanie właśnie, że my mamy rację, a nie Unia Europejska, musimy sobie z tym poradzić. Takie jest moje zdanie. Serdecznie dziękuję, Ojcze, za umożliwienie mi wypowiedzi i szczęść Boże.
Dziękuję, Pani Anno, szczęść Boże. Panie doktorze?
Ta walka, o której Pani mówiła, walka o Europę, nasza walka, walka Polski, Europę, oczywiście wymaga, żeby ona była skuteczna, z spełnienia kilku warunków. Na pewno ważną rzeczą jest to, żeby opinia publiczna w Polsce rozumiała sens tej walki, sens walki o rodzinę właśnie, o tożsamość narodową, o normalność po prostu. Po drugie, jeśli będzie ta opinia publiczna dobrze ukształtowana, to również drugi warunek, czyli rząd, rzeczywiście rząd polski, który będzie stał na gruncie interesów narodowych. Dramatem byłoby dla państwa polskiego, dla narodu polskiego, gdyby na przykład władzę objęła w tej chwili na przykład ta właśnie tak zwana koalicja obywatelska wspólnie, nie wiem, z lewicą i z kimś tam jeszcze, dlatego że po prostu wtedy wszystkie te postulaty, te oczekiwania Unii Europejskiej, czy nakazy wręcz Unii Europejskiej byłyby absolutnie wypełniane. I nawet w przeciągu jednej kadencji, 4 lat, Polska mogłaby tak dalece, mogłyby nastąpić tak dalece idące przemiany i obyczajowe, nie tylko polityczne, i w świadomości Polaków, że te później straty trudno byłoby naprawdę, bardzo trudno byłoby zmienić, odwrócić. I trzeci to jest w zasadzie warunek, to jest taki, żeby ta walka Polski o Europę, prawdziwą Europę, o prawdziwe wartości europejskie była realizowana i budowana w sojuszu z innymi państwami, z innymi siłami politycznymi, też z jakimiś ośrodkami opinii publicznej w innych krajach. I to jest też bardzo trudne zadanie, bo w tej chwili widzimy, jaki jest stan tych tak zwanych elit politycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Odzwierciedleniem tego jest po prostu układ sił w Parlamencie Europejskim. I niestety, tu jestem absolutnie pesymistą, ten układ polityczny nie ulegnie tam radykalnej zmianie, a zatem chociażby ten trzeci czynnik będzie bardzo trudny do wypełnienia. Owszem, myślę, że tutaj przede wszystkim takim naturalnym i pierwszym kierunkiem tej współpracy Polski powinny być państwa naszego regionu, ale jak widzimy nawet te relacje w tym takim bardzo małym, ale pewnym zaczątku, małym układzie, czyli właśnie w tej Grupie Wyszehradzkiej, też jak widać nie zawsze dobrze to funkcjonuje. Chociażby ostatnie tutaj, powiedziałbym, działania Czech wymierzone w Polskę i raczej powiedziałbym, myślę tutaj oczywiście o tych działaniach zmierzających do de facto likwidacji kopalni węgla brunatnego Turów. I tutaj mamy zbieżność interesów w tym przypadku czeskich i niemieckich.
Bardzo proszę, Radio Maryja, rozmowa niedokończona.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca Grzegorza i pana doktora. Słucham uważnie i myślę sobie, że coraz trudniej rozumiem ten świat, a coraz bliżej jestem, jak to się mówi, kresu. Otóż pan doktor i tu poprzednio dzwoniący mówią na przykład o sumieniu. No w porządku, ale przecież demokracja, ja ostatnio sobie tam studiuję Arystotelesa, trochę tak poprzez jedno takie dziełko francuskiego członka Akademii, który wydał w Polsce w 22 roku, już nie będę przytaczała tytułu, książkę, o tym analizując Platona, Arystotelesa, Montesquieu, jak oni widzieli demokrację. Bo ja od tego bym chciała zacząć, bo mówi się o sumieniu. Ten pan z Warszawy mówił bardzo pięknie, że trzeba się kierować sumieniem, ale w demokracji demokracja, to tak jak święty Jan Paweł II powiedział, ale to nie on pierwszy powiedział, tylko Arystoteles, że demokracja w stanie tym rozkwitu to jest podobna do tyranii. I właśnie nienawidzi się indywidualności. Tu Arystoteles mówił, że politycy w demokracji to są przeważnie zera, a jak jest jakaś indywidualność, to się dąży do zniszczenia. Dlaczego ja tak strasznie może narzekam na demokrację? Dlatego, że kojarzy mi się w dużej mierze ze rewolucją francuską. Ja też jestem lud i ja też chciałabym mieć udział w rządzeniu, tak? Ale i trzeba by na tle, powiedzmy, monarchii na przykład. Jest taka legenda, przepraszam, że tak rozwlekam, o królu Augustie, który na Wawelu rozsądzał ludzi i źle sądził. I wtedy głowa wawelska powiedziała: królu Augustie, sądź sprawiedliwie. Czyli sumienie chyba w monarchii to istnieje. Natomiast w demokracji trudno by szukać. I dlaczego? I to już kończąc ten wątek, który jest podstawą tego mojego jakby rozczarowania, ponieważ ja nie widzę w tych strukturach w tej chwili Unii Europejskiej, jest cynizm, jest po prostu szukanie słabszych. No przecież czy tak można traktować, człowiek człowieka nie powinien, a jak te struktury widzą? Przecież wspólnota węgla i stali była powołana po wojnie po to, żeby nie dać podnieść głowy Niemcom. I co się z tego zrobiło? Szuman, w porządku, ale raczej ten, niby jest, to wszystko, ta idea upadła. Skoro Niemcy rządzą i potrafią mówić, że tam gdzieś nas zagłodzą, nie wiem, kto nam tak powiedział. Po prostu jestem strasznie tym wszystkim rozczarowana. A jeżeli chodzi o grunt polski, to na przykład mi się wydaje, że właśnie pan Kaczyński, może ktoś mnie wyśmieje, i to właśnie dlatego się niszczy te indywidualności, bo to jest ten przykład tego, jak w demokracji nienawidzi się indywidualności, więc i dla mnie jest to indywidualność i on, i święty pamięci Lech. No i takich ludzi się niszczy, a tacy panowie jak, no nie będę może, chociaż pan Budka, Trzaskowski, no, a nawet Tusk. To przecież, przepraszam, że wtrącę, bo może mam gonitwę myśli, bo tu burza. Dzisiaj słuchałam pana Bońka i tak pomyślałam, on jest jakby alter ego pana Tuska, bo na konferencji tak strasznie kluczył i nie ma w tych ludziach, którzy rządzą często w tej Unii, nie tylko poczucia honoru, poczucia godności i właśnie trudno wyszukać odwołania do dekalogu. Natomiast tak jeszcze, panie doktorze, ponarzekam chwilę, mianowicie na przykład też nie rozumiem, że pana Gowina, niby ja jestem za tą, znaczy jestem za PiS-em, ale ja nie rozumiem, jak PiS może tolerować to, jak on zmienia zdanie. Albo pan Kukiz, no przecież on popełnił bluźnierstwo na melodię Pan Jezus już się zbliża, ułożył piosenkę, o czym się teraz nie mówi. ksiądz proboszcz już się zbliża, czyli był pierwociny tego wyśmiewania Kościoła, to między innymi pan Kukiz. Ja się nad nim nie znęcam, ja go bardzo lubię jako piosenkarza, wszystko, ale nasi go przyjmują, a nikt nie powie, że na przykład, no a przepraszam, a co to oznaczało? Więc po prostu jest pewien, żyjemy w zamęcie. Na każdej mszy świętej mówi się, że od zamętu jakoś nas ochronić, a ani nie ma wzorców moralnych, no bo moralność w demokracji nie obowiązuje. A powinna, nawet powinna i w demokracji, chociaż demokracja to jest, no tak jak Arystoteles powiedział, a potem Jan Paweł II święty, że no jest w rozkwicie, to widać co się dzieje teraz w rozkwicie. I dlatego po prostu nie widzę nie tyle przyszłości, bo ja to już się kończę, natomiast młodzi ludzie no też mają te wzorce, prawda, demokratyczne, rektorów, którzy wzywają profesora Laskowskiego, którego pozdrawiam, żeby się tłumaczył przed studentami drugiego roku. Nie ma autorytetów, tylko jest tyrania pewna, a ludzie temu ulegają, bo ja nie wiem, stają się bierni. I ja jeszcze raz przepraszam, że tak ponarzekałam. Życzę wszystkiego dobrego, no i żeby, no nie wiem, żeby ta demokracja się przekształciła w jakąś szlachetną, no bo jeżeli tak ma być dalej, to nie będzie dobrze, bo ci ludzie sobie poczynają w tej Unii te władze, no tak, że to po prostu się aż wstyd. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, Pani Mario, Panie doktorze.
Dziękujemy. Pani Maria podniosła tutaj kilka aspektów i takich politologicznych i bieżących. Ja bardzo krótko odniosę się może do demokracji i do Arystotelesa. Rzeczywiście Arystoteles, jak wiem, klasyfikował te ustroje dobre i złe. I dobre to były właśnie monarchia. Ale dlaczego monarchia? Bo nie tylko dlatego, że rządy jednego, jak mówił, ale monarcha nie tworzy własnego prawa. Monarcha, po prostu dobry monarcha, po prostu stosuje prawo właśnie Boże. A jeśli wprowadza własne rozwiązania, no to po prostu ta monarchia przekształca się w system zły. Zaprzeczeniem monarchii jest po prostu tyrania. I wówczas nawet podwładni, poddani mają moralne prawo nie stosować się do tych właśnie decyzji monarchy. Dobrym ustrojem jest, mówił właśnie Arystoteles, politea, czyli rządy po prostu obywateli. Rządy obywateli rozumianych, znaczy ci, którzy służą wojsku, płacą podatki, ale to rządy obywateli, czyli ludzi odpowiedzialnych po prostu. Ale z kolei zaprzeczeniem tej politei jest demokracja, przy czym to sformułowanie demokracja oczywiście ono ulegało na przestrzeni czasu różnym interpretacjom. Demokracja, czyli wówczas, jak mówiono, rządy motłochu, czyli rządy ludu w tym zakresie, czyli ludzi nieprzygotowanych zupełnie do sprawowania władzy. Dobrym ustrojem trzecim, mówi Arystoteles, jest arystokracja, czyli to arystokracja ducha, czyli po prostu można powiedzieć rządy tych, którzy są naprawdę najlepiej przygotowani, którzy traktują politykę czy jako służbę dla państwa, jako powinność, ale zaprzeczeniem tej arystokracji jest oligarchia, czyli po prostu nie rządy arystokracji ducha, tylko rządy właśnie pieniądza. I proszę zauważyć, że te określenia, ta klasyfikacja jest absolutnie w tej chwili, można powiedzieć, wciąż aktualna, dlatego że właśnie chodzi o to, żeby ten system, jakbyśmy go nie zwali, czy on się nazywa demokracją, czy inaczej, jednak uwzględniał prawo naturalne, prawo Boże, żeby były te rządy obywateli, idea samorządności również, no i ta arystokracja ducha, czyli po prostu ludzie kompetentni, ludzie, którzy rzeczywiście służą innym, którzy traktują politykę jako dążenie do dobra wspólnego. A tu mamy do czynienia rzeczywiście z tyranią i to właśnie w tej demokracji. Mamy do czynienia właśnie z rządami zupełnie ludzi nieodpowiedzialnych, albo mamy do czynienia właśnie również z oligarchią, z którymi niektóre państwa się zmagają i nie potrafią sobie poradzić. No, przykładem tego jest na przykład jest Ukraina od wielu lat, która nie potrafi wykształcić własnych elit, natomiast ciągle jest w okowach, niezależnie od kto jest prezydentem, jest w okowach oligarchii. Natomiast jeśli chodzi o demokrację, niewątpliwie tym takim czynnikiem, który przesądza o tym relatywizmie demokracji, jest to, co leży u podstaw nowożytnej demokracji. To jest to sformułowanie Jakuba Rousseau właśnie o umowie społecznej, że to jest oparta na tym właśnie ta nowożytna demokracja, że to właśnie lud, czyli tak naprawdę parlament, czyli politycy, to oni decydują o tym właśnie, co jest dobre, co złe. I jeśli większość w parlamencie, tak jak dzisiaj Parlament Europejski przegłosował tę rezolucję, że aborcja jest dobrem i prawem człowieka, no to jest w porządku, mówią właśnie ci demokraci. A nawet w tej chwili przecież bardzo często używa się tego sformułowania demokracja liberalna jako taki najpełniejszy, powiedziałbym, wyraz demokracji. No to tuż oczywiście ta demokracja liberalna to jest demokracja permisywna, demokracja, która ma niby zapewnić wszystkie prawa, wolności mniejszościom, różnym dewiacjom i tak dalej. I to jest właśnie ta demokracja liberalna i o to się też jak gdyby toczy spór. Ci właśnie zwolennicy demokracji liberalnej na przykład zarzucają, że w Polsce mamy do czynienia z tak zwaną demokracją jakąś autorytarną i walczą o tę demokrację właśnie liberalną. I tu na koniec jeszcze chciałem właśnie też, no, demokracja jest na pewno, jest oczywiście problem, w jaki sposób wyłaniać elity. Roman Dmowski mówił, że przyszłość cywilizacji europejskiej będzie zależała od rozwiązania takiego problemu. W jaki sposób, jaki stworzyć mechanizm wyłaniania autentycznych elit narodowych? W jaki zakres te elity praw wyposażyć? I jak zabezpieczyć tę elitę przed ewentualną degradacją, na co potencjalnie zawsze jest narażona? No i wydaje mi się, że no cóż, na te pytania niestety chyba wciąż nie znaleźliśmy odpowiedzi jeszcze.
Radio Maria, trwają rozmowy niedokończone. Sytuacja polityczna w Polsce i na świecie. Naszym gościem jest dr Krzysztof Kawęcki. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Grzegorza oraz szanownego gościa pana doktora, jeśli się nie mylę, tak?
Tak.
Więc powiedziałbym tak. Jak gdybyśmy my wyglądali, my Polacy, gdybyśmy tak się łączyli z wrogiem, na przykład Francuzów, Niemców, Po prostu jest to nie do pomyślenia dla nas, dla ludzi wierzących. My jako wierzący ludzie nigdy nie łączymy się z wrogami tych, których traktujemy za przyjaciół. Nigdy. Taka jest nasza wiara. Wszystkie te nieprawidłowości, które pojawiają się na świecie i w Unii Europejskiej, są wynikiem odstępstwa od Pana Boga. Dlatego to wszystko tak mamy. Jakżeż ja mógłbym, prawda, zaakceptować kogoś, kto wobec mnie, przy mnie chodzi, umizguje mi się i udaje, gdyby nigdy nic. I jeśli nawet zawinił, to w ogóle na to nie reaguje. I relacje międzynarodowe, relacje między państwami są łatwe tam, gdzie nie było żadnych spięć, żadnych kłopotów. Ale z krajami, które jednak dokonały jakiejś krzywdy, to ta jedność, pojednanie i zależy w większej mierze właśnie od nich. Bo można mieć, prawda, dobrą wolę pojednawczą, ale przecież to zależy od drugiej strony, jak ona reaguje na krzywdę, jak ona ją interpretuje, jak ona ją traktuje, krzywdę, którą kiedyś wyrządziła. Tak jest w relacjach naszych międzynarodowych. Czyli jak powiedziałam, wszystko jest wynikiem odstępstwa od Pana Boga, szczególnie dzisiaj, w tym świecie, świecie współczesnym. Otóż wydaje mi się, iż na forum Brukseli nie powinniśmy my usprawiedliwiać się i dyskutować nad tematami natury naszego sumienia i naszej wiary. Ten temat nie podlega ani dyskusji, ani usprawiedliwianiu się. To nie jest kwestia ekonomiczna, jakaś polityczna. To jest kwestia wiary i naszej relacji do naszego Stwórcy. Na forum Unii Europejskiej powinniśmy zaświadczyć o naszej wierze i krótko powiedzieć, bez żadnego męczenia się na samych, usprawiedliwianiem się przed kim. Trzeba postępować według zasady, której Jezus mówi, by nie rzucać pereł przed świnie. Są osoby, które absolutnie sprzeciwiają się Panu Bogu i nie ma dyskusji. W ogóle na tematy wiary nie ma dyskusji. Dlatego na forum Unii Europejskiej powinniśmy tylko powiedzieć to. Sprzeciwiamy się temu, ponieważ nie ośmielamy się sprzeciwić woli Pana Boga, jako my, jako ludzie wierzący, który swoją wolę wyraził w 10 przykazaniach swoich, Bożych, poprzez Mojżesza. I my nie możemy tworzyć innych przykazań. My nie ośmielamy się i dlatego nie możemy się na to zgadzać i nie zgadzamy. I nie ma dalej dyskusji. Trzeba wyraźnie wszystkim powiedzieć, zaświadczyć naszą wiarę i naszą przyjaźń do naszego Stwórcy. Stwórca nadał nam pewne nakazy, pewne obowiązki.
Tylko wie
i my
pan,
nie
panie,
mamy prawa
panie Jerzy,
wobec
tylko
trzeba nawet się sprzeciwić.
Twórcy...
I tak powinniśmy zareagować bez żadnych tłumaczeń się, prawda, wobec tego, co się dzieje na Brukseli teraz.
Tylko trzeba być wiernym.
Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prawda, panie doktorze, trzeba być wiernym Stwórcy. Jeżeli myślimy, że jesteśmy chrześcijanami, no to jednak też stać winniśmy na straży naszego sumienia i tym sumieniem się mimo wszystko posługiwać, a nie jakoś zasłaniać, czy robić jakieś umizgi, czy uniki.
Tak, czyli powinniśmy być wierni w takim życiu osobistym i oczywiście w życiu rodzinnym i w życiu narodowym, w życiu państwowym. Po prostu...
Myślę, że przy takich decyzjach też wychodzi nasza codzienność, prawda? Gdzie twoje serce, tam twój skarb. Czym żyjesz codziennie, co jest dla ciebie ważne, później takie są decyzje. Możesz dużo mówić na temat swojej wiary, wierności, ale to widać później, jakie
no tak,
podejmujesz decyzje.
Tak, bo jak tutaj jest pewien nieuporządkowanie, pewien chaos... I brak tej wierności, no to później w takim działaniu społecznym, o którym my mówimy, w działaniu politycznym,
no to pojawia się takie zjawisko naturalizmu, które prowadzi do wyłączenia życia państwowego i polityki spod wpływu prawa naturalnego. Więc sami po prostu musimy dawać przykład w tych rozwiązaniach prawnych i rozpoczynać rzeczywiście od siebie chyba. Być przykładem po prostu dla innych też. Dobrym przykładem.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Dzień dobry. Słyszę właśnie Państwa audycję w radiu.
Gdyby Pani może mówiła bliżej swojego telefonu i radio, żeby było wyłączone.
Chciałabym się wypowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja, bardzo proszę. Jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię Janu z Łodzi. Ja chciałem bardzo podziękować za audycję i za gościa, ponieważ my żyjemy troszeczkę w takiej psychologii wrażeń na co dzień. Jak pani Maria mówiła, jest chaos. No akurat pan doktor nam porządkuje pewne rzeczy. Tylko ja chciałem o jedną rzecz spytać, bo pan doktor powiedział, że rozmowy tam się odbywają w jakimś duchu. I ja uważam, że właśnie brak tego ducha jest, który jednoczy. No pan Morawiecki się stara, ale najważniejszy to jest ten duch, który jednoczy. Duch Święty, o którym mówił Jan Paweł II, że Europa bez tego ducha to się nie ostanie. I my wiemy na przykład, że duszą prawa jest jego ścisłość, jasność i niedwuznaczność prawa. No w tej chwili w Unii Europejskiej to tego ducha prawa nie ma po prostu, trzeba to powiedzieć. Jeżeli my, katolicy, nasza tożsamość nam przypomina, że na przykład duszą obyczaju jest piękno, no to obyczaj już w Europie nie ma duszy. I to jest przykre, to jest przykre. Ja nie wiem, my straciliśmy troszeczkę orientację dlatego, że nie wiemy w jakim duchu i czy w ogóle on istnieje. I tutaj się zaczynają nasze problemy, ponieważ jeżeli faktycznie tutaj wszyscy mówimy, jeżeli odejdziemy od Boga, to my po prostu stracimy orientację. I Jan Paweł II nawoływał nas, żeby ten Pana Boga, żeby ten duch wstąpił na nas. I on jest w Radiu Maryja i tutaj ja dziękuję, że możemy odczytać pewne rzeczy, bo faktycznie no, żyjemy w chaosie i dziękuję panu doktorowi, że nam pewne rzeczy wyjaśnia, bo to, co się dzieje dzisiaj w Europie, to napawa nas niepokojem, bo po prostu my tego nie rozumiemy, bo nie wiemy, w jakim duchu oni rozmawiają w ogóle i jakie mają interesy i to jest i to jest nasz problem. Także dziękuję za audycję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Januszu. Panie doktorze?
No, pełna zgoda, oczywiście. Europa nie ma ducha, nie ma duszy. Tej duszy, powiedziałbym, która ożywiała, można powiedzieć, Europę od zawsze. Można by oczywiście wiele przypominać tym decydentom Unii Europejskiej tę historię, ale myślę, że oni widzą inaczej historię Europy i chcą pisać inaczej. Przecież to książęta chrześcijańscy, królowie, którzy tworzyli Europę, którzy byli namaszczani przez Kościół podczas koronacji, to wiedzieli, że Pan Jezus Chrystus jest królem, trzeba mu służyć. I taka była właśnie wiara i Kościoła, i chrześcijańskich książąt, można powiedzieć, od zawsze. Także przecież Francji na przykład, która no, gdzieś niestety tę wiarę, ta pierwsza córa Kościoła zagubiła, ale przecież również innych narodów i ta sytuacja, no, która ma miejsce, no to oczywiście, jak pan to określił, coś tym jest, ten chaos, on jest, no, zawsze chaos towarzyszy, że tak powiem, takiemu
złemu działaniowi. Pewnie też można powiedzieć, jak gdyby był podstaw tych złych działań, także wyrażanych przez Unię Europejską. No jest to zawołanie, tak? Lucifera, non servia, nie będę służył. Czyli po prostu bunt, można powiedzieć, przeciwko Bogu. Próba budowania świata według zupełnie własnych wyobrażeń ludzkich, innych niż właśnie te, które towarzyszyły Europie od samego początku. I mamy do czynienia niewątpliwie z tą psychologią wrażeń, właśnie z tymi zmieniającymi się ciągle informacjami. Proszę zauważyć, jak w ogóle jest odbierana, jak wygląda polityka. Ciągle są tak zwane newsy. Newsy, które są, później tracą już jak gdyby swoją żywotność, swoje funkcjonowanie. Następnego dnia, czasem wcześniej, jesteśmy zarzucani rzeczywiście tego typu różnymi rzeczami, które powiedziałbym, no są trochę jednak mimo wszystko bardziej wirtualne niż nie mają naprawdę związku z tym, co jest najważniejsze.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Proszę Ojca, ja chciałem naszemu gościowi postawić takie dwie kwestie, żeby się do tego ustosunkował, bo one mnie nurtują, nie sam szukam odpowiedzi na to. Wiemy, że w Unii Europejskiej były podejmowane inicjatywy wdrożenia konstytucji. No i te referenda się odbywały, z tego co pamiętam, odległe już lata we Francji, Holandii, być może gdzieś jeszcze, te referenda negatywnie się ustosunkowały, narody się negatywnie ustosunkowały do konstytucji. Konstytucji nie ma, ale jest za to coś takiego jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli tak się wsłuchamy albo wczytamy w decyzje, jakie podejmuje, te orzecznictwa, to one czasem są wprost sprzeczne z traktatami ustanawiającymi Unię Europejską. I jeżeli tak, i nie ma konstytucji, są różne takie dziwne orzecznictwa, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działa na podstawie jakiego prawa i w zakresie jakiego prawa? Na podstawie i w zakresie jakiego prawa działa ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? W oparciu o jakie prawidła? To jest pierwsza sprawa. Natomiast być może pan doktor bardziej wnikliwie patrzył niż ja, ale w Unii Europejskiej są pewne procedury, które należy stosować i tak dalej. No i tam w sumie, żeby nakłonić różne społeczności, czy narody, czy państwa do jakichś działań, no ale tam się wymknęło określenie, że należy dwa państwa zagłodzić. I ja chciałbym pana doktora zapytać całkiem poważnie, czy analizując literę prawa panującą w Unii Europejskiej, natknął się gdzieś na procedurę prowadzącą do zagłodzenia. Ja całkiem poważnie się pytam, jeżeli bardzo poważny urzędnik Unii Europejskiej mówi, że tych ludzi należy zagłodzić, to odwołuje się do jakiegoś prawa, bo przecież praworządni ludzie. Jeżeli prawo, to jest jakaś procedura, której celem jest zagłodzenie. Czy taka procedura w Unii Europejskiej funkcjonuje? Bo wymaga się od nas działań demokratycznych, tymczasem czy w tych strukturach demokratycznych Unii Europejskiej znajduje się procedura prowadząca do zagłodzenia. Bardzo przepraszam, może chaotycznie trochę się wypowiadałem, ale chyba bardzo poważna sprawa. Dlatego posłucham na antenie. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Panie doktorze.
Jeśli chodzi o konstytucję Unii Europejskiej, to oczywiście ten pomysł pojawił się, ale to oczywiście jako pomysł, który miał
doprowadzić do daleko idącej federalizacji Unii Europejskiej, bo przecież konstytucja jest najważniejszym, najwyższym aktem prawnym w danym państwie, aktem, który powinien być suwerenny. I takie prace, jak wiemy, no, rozpoczęły się przed bodajże na początku XXI wieku. W 2004 roku została w zasadzie, można powiedzieć, takie założenia opracowane zresztą pod przewodnictwem byłego prezydenta Francji Valéry'ego Giscard d'Estaing, zresztą tak można powiedzieć, wybitnego masona. I ta konstytucja miała po prostu być takim fundamentalnym, wręcz milowym krokiem na rzecz właśnie federalizacji Unii Europejskiej. No ale jak pan słusznie powiedział, ta konstytucja, ten pomysł miał zostać poddany procesowi ratyfikacji, który to proces właśnie nie przebiegał być może tak, jak ci zwolennicy tej konstytucji sobie to wymyślili. No i na przykład właśnie chociażby we Francji, która po prostu odrzuciła ten projekt w referendum. Większość opowiedziała się przeciwko. I też oczywiście były tam różne manipulacje, powtarzano te referenda i tak dalej, ale ostatecznie ten traktat ustanawiający konstytucję nie wszedł. Tym niemniej pewne rozwiązania dla tej tak zwanej konstytucji dla Europy zostały wprowadzone właśnie w traktacie lizbońskim, jeśli chodzi o traktat, ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiście jest to chyba jedyny przykład sądu ponadnarodowego w historii o tak daleko idących konsekwencjach. Mówiliśmy poprzednio, że właśnie to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazuje sędziom w Rumunii w trakcie realizacji reformy sądownictwa kierować się właśnie tak zwanym prawem unijnym i nie uwzględniać konstytucji tego kraju. No jest to oczywiście organ zupełnie nie pochodzący z wyborów, można powiedzieć taki antydemokratyczny, pochodzący z nominacji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale można powiedzieć nie podlegając w zasadzie nikomu. Także jest to chyba w tej chwili takie najbardziej, powiedziałbym, niebezpieczne narzędzie w realizacji tych koncepcji federalistycznej i niszczenia suwerenności państwowej. Natomiast cóż, te procesy prowadzące do zagłodzenia i tak dalej, mamy tutaj wiele takich wypowiedzi ze strony polityków Unii Europejskiej, które czasem rzeczywiście potwierdzają, że te ich wypowiedzi można by wiązać z tym, co oni sami nazywają tak zwaną mową nienawiści. Natomiast oni oczywiście zarzucają innym stosowanie właśnie tak zwanej mowy nienawiści, a więc islamofobię, ksenofobię, homofobię i tak dalej, i tak dalej. A sami oczywiście pozwalają sobie na tego typu wypowiedzi, o których pan mówił.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
To mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałabym może na początek w ogóle odnieść się do tego, co pan mówił właśnie. Może na początek zaznaczyć, że Niemcy i w ogóle cały Parlament Europejski działają totalitarnie i niepraworządnie. No więc to by należało zacząć po prostu
Skąd taka teza?
No, przecież wszystko jest na siłę. Łamane są wszelkie zasady, wszelkie ustalenia, wszelkie traktaty. Po prostu wszystko musi być... Oran, przepraszam, bo coś mi spadło. Wszystko musi być po prostu na siłę przeforsowane. Niezależnie właśnie od... niepraworządne postępowanie, dokładnie mówiąc. No więc więc myślę, że tutaj należałoby od tej strony zacząć pokazywać tą prawdę. Może się to uda zahamować wtedy. No jakaś szansa przynajmniej wtedy jest. Natomiast pan mówił o demokracji liberalnej, jeszcze o tej wolności. Ja zetknęłam się z taką książką, gdzie po prostu było świetnie powymieniane właśnie. No obecnie nie mam pod ręką, żeby móc właśnie to przedstawić. Natomiast dorzucę do co pamiętam, że wolność również, wolność do wszystkiego, do kradzieży, do przestępstw wszelakich, do po prostu najgorszych zachowań. No właśnie ta demokracja liberalna, prawda? Wbrew zasadom, wbrew cywilizacyjnym zasadom. Zło. Samo zło i draństwo, mafie i tak dalej. Tu widzimy właśnie, prawda, działania, tą walkę o demokrację liberalną i zarzucanie rządowi, łamanie demokracji, demokracji liberalnej, czyli po prostu wolności do zła, no, wszelakiego. Natomiast jeszcze chciałam tutaj, pan mówił o Francji, Niemczech właśnie, teraz ten tandem właśnie działa na stronę Rosji. No, ja tutaj mam przed sobą książkę Prawdziwa historia klubu Bilderberg Daniela Estulina, to jest dziennikarz śledczy. To ta książka wyszła parę lat temu, więc nieuwzględnione są obecne osoby, które doszły, które tam przyjeżdżają co roku. To są tajne spotkania właśnie klubu Bilderberg i tutaj ta książka to raport corocznych spotkań najbardziej wpływowych ludzi na świecie. No ostatnimi czasy tam bywa pan Radosław Sikorski, Belka, Olechowski, no to już wcześniej ci panowie Belka, Olechowski, Trzaskowski mówił, że Sikorski go tam właśnie zabrał. No a kiedyś pan Radosław Sikorski w telewizji właśnie była wzmianka, jak się wypowiadał, że nie może nic powiedzieć na ten temat. I pokazał gestem podcinanie, bo podetnął mu po prostu, zabijał go jednym słowem mówiąc, jakby wychodziło z ruchu ręki podcinającej mu gardło. No i także chciałam tutaj powiedzieć, że właśnie od Francji, Niemczech jest na stronie 417 ciekawa informacja, że po prostu i z wcześniejszej stronie, że zastanawiano się, jak tu zrobić, żeby Angela Merkel wygrała w 2005 roku, jak ją przedstawić właśnie, żeby zagłosowano na nią. I tutaj na następnej stronie, że po prostu na Francji i Niemcy zawsze właśnie ta grupa Bilderberg stawia, że od roku 54, czyli od powstania grupy, jej polityka polegała zawsze na posiadaniu na własność obu koni biorących udział w wyścigu. No więc cały czas ten tandem jest po prostu trzyma się od samego początku, jest właśnie popierany. No tutaj ojciec mówi w pierwszej części o rządzie ponadświatowym. No to właśnie tutaj w tej książce jest bardzo dużo informacji na ten temat, można się dowiedzieć. No i właśnie stałym członkiem grupy Bilderberg jest Goldman Sachs Bank, który spekulował na polskiej złotówce. Soros, George Soros właśnie i Rothschildowie oczywiście tutaj stawia się tutaj na europejską, zwłaszcza ich linię. I jeszcze chciałam tutaj właśnie zaznaczyć, że jest, króciutko to będzie, faktem jest, że członkowie establishmentu działający za pośrednictwem takich prywatnych w cudzysłowie, tutaj jest zaznaczone organizacje jak Bilderberg, CFR czy Komisja Trójstronna, pojmują socjalizm jako docelowy system władzy i rozumieją jego psychologię lepiej niż marksiści. To dlatego ich członkowie przepychają przez kongres takie antykapitalistyczne programy jak, to przepraszam, po angielsku nie wszystkie słowa znam, więc może nie będę czytać. Dla nich socjalizm nie jest systemem redystrybucji bogactwa od bogatych do biednych. Jest to mechanizm służący do zdobywania coraz większej władzy i kontroli. Na przykład udzielając hojnych pożyczek państwom trzeciego świata na rozwój ich gospodarki. Banki państwowe tak naprawdę zarabią i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jeszcze chciałam tutaj dodać, że na stronie 363 jest wymieniona...
Nie wiem, czy tak damy radę, pani Jolanto, tak się odnosić do książek.
Niech mi ojciec pozwoli. Andrzej Olechowski, jako zastępca przewodniczącego Grupy Europejskiej Komisji Trójstronnej. On kiedyś mówił, że właśnie należy do grupy Bilderberg. Jest tu pan Belka też wymieniony właśnie... i Palikot jest wymieniony, pani Rapaczyńska Wanda, która Rapaczyński, jak ona się przedstawia, była prezes zarządu Agory, która wydaje gazetę wyborczą.
I do czego zmierzamy?
No i warto by było właśnie... No tutaj właśnie, do czego zmierzamy? No tutaj właśnie ojciec mówił, rząd ponadświatowy, no to są te spotkania regularnie, prawda, w tajemnicy, zapadają decyzje, później są działania, prawda, tak jak w tej chwili w Unii Europejskiej. Tak sądzę właśnie, że to wszystko jest powiązane ze sobą. Zwłaszcza, że tutaj właśnie, tak jak przeczytałam, no jest zaznaczone, że od samego początku istnienia tej grupy Bilderberg, Niemcy, Francja są na piedestale, można tak powiedzieć, i wspierani są po prostu przez całą tą grupę, a ta grupa, no to są ludzie z tego świata, prawda?
Stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Panie doktorze?
No, pewnie fascynujący temat. Klub Bilderberg, nowy porządek światowy, rząd światowy, to oczywiście tak, klub Bilderberg jest bardzo wpływową organizacją międzynarodową, w której się na pewno kształtują różne globalistyczne projekty, nie tylko oczywiście gospodarcze, ale również te natury ideologicznej. Podobnie zresztą taką agendą jest chociażby i Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy inne również organizacje międzynarodowe. No a tak cóż, no rzeczywiście tutaj w ramach tego klubu Bilderberg działali między innymi właśnie Aleksander Kwaśniewski, pani wymieniała też inne nazwiska, właśnie Olechowski i tak dalej. Natomiast jednym z założycieli, to tak już na marginesie naszego tematu, ale też może warto powiedzieć, że jednym z założycieli tego klubu Bilderberg był Józef Rettinger, zresztą jeden z uczestników, jeden można powiedzieć wręcz inicjatorów komunistycznej rewolucji w Meksyku, antychrześcijańskiej rewolucji. Później był bliskim współpracownikiem, bardzo bliskim generała Władysława Sikorskiego. No i właśnie wiele jest również pytań, można powiedzieć zagadek z najnowszej historii Polski, które są na pewno związane z działalnością chociażby wspomnianego Józefa Rettingera, ale to jak gdyby, to oczywiście potwierdzam, klub Bilderberg jest oczywiście bardzo wpływową i znaczącą organizacją i to niestety to nie jest tak, jak usiłują nam przedstawiać politycy czy media, że pewne pomysły, no ja wiem, rodzą się tak spontanicznie, że oto na przykład dzisiejszą rezolucję w Parlamencie Europejskim zgłosił jakiś tam zresztą zupełnie mało znaczący i tak w swoim również kraju europoseł z Chorwacji. Te takie projekty oczywiście są wcześniej gdzieś tam, że tak powiem, ustalane, no właśnie gdzieś tam, czyli w tych właśnie tego typu gremiach jak klub Bilderberg i później są po prostu realizowane przez kogoś innego, no żeby pokazać opinii publicznej, że jest to rzekomo działanie wynikające z pewnej troski, że jest to działanie jakieś niezależne i tak dalej, i tak dalej.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym się przedstawić, Zbigniew z Krakowa, do pana doktora tak ściśle do tematu, tylko trzy pytania, żeby trochę też wnieść takiej merytoryczności. Chodzi mi tylko o to, bo pan Tusk był tutaj w audycji napomknięty i prosiłbym tylko o wyjaśnienie słuchaczom i mnie też, czy pan doktor ma już jakąś wiedzę odnośnie poczucia i poniesienia odpowiedzialności pana Tuska za poprzednie błędy w rządzie jako premiera, bo wiadomo, że była to jego praca, za którą wszyscy odpowiadamy, jeżeli ją źle wykonujemy, to pierwsze pytanie. Drugie, czy w związku z tymi trudnościami w podejmowaniu czasem bardzo mądrych, pożytecznych uchwał sejmowych jest szansa, żebyśmy mogli według kiedyś teorii pana partii, pana Kukiza znieść Senat w Polsce, żeby nam w końcu te uchwały przechodziły w sposób należyty. I trzecia prośba to jest, czy co należałoby uczynić w Polsce, abyśmy podobne mogli wnieść do parlamentu podobne prawo odnośnie obrony właśnie poczętych dzieci w związku z ich prawem do swojego poczucia płciowości. Bo były już sytuacje w Radiu Maria też mówione, że kiedy dzieci się bardzo krzywdziło na skutek woli rodziców, żeby zmieniać płeć, kiedy dziecko jeszcze nie ma tej pełnej świadomości. To jest według mnie też jakaś obrona dla naszego kraju. Oby się to z jakąś Bożą opatrznością udało w Polsce utrzymać. Na razie dziękuję i serdecznie
dziękuję,
pozdrawiam.
Dziękuję panie Zbigniewie. Dziękujemy. Panie doktorze?
Ja myślę, że pojawiały się oczywiście tego typu wypowiedzi, że działania Donalda Tuska jako premiera rządu były działaniami, które można powiedzieć podlegają sankcjom karnym. Natomiast no cóż, wydaje się, że za tymi słowami nie poszły jakiekolwiek jakieś działania, czy też może jakieś przybliżone, że tak powiem, nawet przybliżone jak gdyby pokazanie tej nazwijmy tezy. Także myślę, że można mówić raczej chyba o odpowiedzialności politycznej Tuska. No na przykład właśnie no, dużo w pewnym momencie się mówiło właśnie o aferze Amber Gold, o tutaj też jak gdyby osobistym uwikłaniu nawet Donalda Tuska w tę właśnie aferę. No natomiast cóż, ani komisja sejmowa nie doprowadziła do tego typu, można powiedzieć, takich jednoznacznych konkluzji, no bo zresztą można było się tego spodziewać, od tego jest przede wszystkim jest wymiar sprawiedliwości, jest prokuratura i tak dalej. Także myślę, że można mówić w sposób realistyczny o odpowiedzialności politycznej, to znaczy odpowiedzialności, czyli weryfikacji po prostu przez wyborców. Nie tylko Tuska, ale i całej formacji, czyli Platformy Obywatelskiej. Natomiast jeśli chodzi o, no cóż, to już jest pytanie bardziej może do posłów, jeśli chodzi o wprowadzenie różnych ustaw, które mają chronić w tym przypadku, jak pan powiedział, ochronie płciowości dzieci, czy innych rozwiązań rodzinnych, prorodzinnych. Chcę przypomnieć, że nadal niestety nie została wypowiedziana ta genderowa tak zwana konwencja stambulska. To jest jednak taki wyraźna rysa na zobowiązaniach, wypowiedziach także polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapowiadali właśnie odejście od konwencji stambulskiej, przypominam, przyjętej przez Platformę Obywatelską. Natomiast jeśli chodzi o Senat, no to cóż, myślę, że tutaj jednak ta pana wypowiedź to chyba jest nazbyt emocjonalna, ona chyba jest skierowana z sytuacją polityczną doraźną, a to nie są naprawdę dobre, chyba najlepsze podpowiedzi, najlepsze rozwiązania. To znaczy, że Senat jest w tej chwili, no powiedziałbym, większość ma opozycję, no i prowadzi rzeczywiście różne działania obstrukcyjne, ale to nie wynika, nie musi z tego wynikać, że mamy akurat likwidować instytucję Senatu. To jest oczywiście kwestia, jak funkcjonuje Senat i Sejm, ale generalnie, jak najkrócej mówiąc, polskiej tradycji, tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, Senat pełnił bardzo istotną rolę, tylko Senat wówczas był rzeczywiście miejscem, w którym zasiadała z nominacji, a nie z wyboru, elita narodowa. W okresie II Rzeczpospolitej również Senat pełnił znaczącą rolę i to jest w tradycji polskiej, że tak powiem, no, polskiego parlamentaryzmu Senat odgrywa ogromną rolę. I chociażby dla szacunku dla tej tradycji ustrojowej, którą trzeba szanować, ta koncepcja dwuizbowego parlamentu w Polsce jest bardzo mocno wpisana w tradycję ustrojową, w rozwiązania ustrojowe. To właśnie lewica zawsze wysuwała postulat likwidacji Senatu. To oczywiście wprowadzili komuniści. Także coś, co może nie najlepiej funkcjonuje, nie znaczy, że należy niszczyć, natomiast należy doskonalić, ale generalnie uważam, że należy absolutnie zachować ten dwuizbowy system parlamentarny.
Bardzo dziękuję. Panie doktorze, słowo podsumowania?
Słowo podsumowania. Myślę, że tak jak ta sytuacja, która ma miejsce, no, potwierdza, że mamy do czynienia z walką, żeby nie powiedzieć wojną cywilizacji, z cywilizacją łacińską po prostu. I po prostu nie możemy tutaj robić rzeczywiście żadnych uników, tylko no, musimy stanąć z otwartą przyłbicą, pamiętając, że tą cechą cywilizacji łacińskiej, która ukształtowała Europę, która ukształtowała naród polski, to jest poszanowanie podmiotowości, godności, wolności jednostki. Czyli tych wszystkich pojęć, którymi operuje Unia Europejska, ale oczywiście je zupełnie odwróciła w drugą stronę. To jest też nadrzędność właśnie wartości duchowych. To jest ten personalizm, ale właśnie z tego personalizmu, a nie totalitaryzmu, którego przejawy wyraźnie widać w działalności Unii Europejskiej, z tego personalizmu wyrasta też odpowiedzialność, ta jedność praw i obowiązków, no i prymat etyki nad prawem i dążenie do prawdy. I te dwie kwestie są bardzo ważne. I myślę, że także ta jedność praw moralnych i etyki, jedność praw moralnych i etyki w życiu publicznym i prywatnym. I myślę, że to, żeby już nie mówić tak w sposób taki bardzo, powiedziałbym, no, nazbyt teoretyczny, to chciałbym powiedzieć właśnie, że te cztery kwestie, czyli po prostu może powinniśmy zastosować najpierw w swoim życiu, indywidualnym, prywatnym, oczywiście rodzinnym, czyli prymat etyki nad prawem, dążenie do prawdy, no i właśnie ta jedność praw moralnych i etyki i tak w życiu właśnie prywatnym, jak i publicznym i od tego może właśnie rozpocznijmy to zmienianie świata, żeby nie tylko teoretyzować, nie tylko komentować, ale po prostu coś zrobić bardzo praktycznego i dobrego.
Bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam. Dziękujemy za poświęcony nam czas, podjęcie tematu. Bóg zapłać, panie doktorze.
Dziękuję bardzo ojcu, dziękuję bardzo słuchaczom, dziękuję państwu, którzy zadawali się pytania, którzy wypowiadali się z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dziś temat sytuacja polityczna w Polsce i na świecie. Temat rozmów niedokończonych, które dobiegły końca. Naszym gościem był dr Krzysztof Kawęcki, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn, historyk, politolog.